trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
15. niedziela zwykła, rok B. Z księgi Amosa. Pan wziął mnie od owiec i rzekł mi: idź, prorokuj na temat mojego ludu, Izraela. Z psalmu 85. Chcę słuchać tego, co mówi mi Pan, Bóg. Z listu świętego Pawła do Efezjan. W nim i wy, skoro usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o zbawieniu waszym, i skoro na nim oparliście swoją wiarę, oznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Marka. Przywołał 12 i zaczął wysyłać ich po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, kolejna liturgia słowa, kolejna zachęta, którą Pan daje nam w Kościele, abyśmy usłyszeli to, co mówi, abyśmy przyjęli Jego słowa, abyśmy się Nim nakarmili. Dlatego może bez jakichś zbędnych, szerokich i pewnie niepotrzebnych wstępów, wejdźmy w tę liturgię słowa. Jeśli ktoś zatrzymuje się przy słowie i słucha tego, co mówi Bóg w ciągu tygodnia, to nie będą dla niego zaskoczeniem dwa dzisiejsze czytania, pierwsze i trzecie. Proroctwo Amosa już wybrzmiewało w dniach powszednich, w jednym z dni w tygodniu, a Ewangelia w innej redakcji, w redakcji świętego Mateusza, o wiele szersza, bardziej rozbudowana, też się pojawiła i powinna w naszych uszach i w naszym sercu zostać. Ale Pan daje ciągle swoje słowo jakby na świeżo. Ciągle zaprasza nas, byśmy nie przyzwyczaili się do tego, co słyszeliśmy już jakiś czas temu, ale żebyśmy ciągle na nowo, ciągle z nową wrażliwością słuchali tego, co do nas mówi. A zatem słuchamy dziś proroctwa Amosa, fragmentu z 7 rozdziału, wersety między 12 a 15. Amos dzisiaj mówi o swoim powołaniu. To jest odpowiedź dana jednemu z kapłanów. Kapłan w świątyni Boga, ale to nie Jerozolima. Świątynia wybudowana w Betel. To już był samozwańczy kult. To już było to pęknięcie w narodzie wybranym. Jeden z królów ustanowił dwa dodatkowe sanktuaria. Żeby ludzie nie musieli chodzić do Jeruzalem, to im damy możliwość modlitwy i spotkania z Bogiem w dwóch innych miejscach. Ostatecznie poprowadziło to do ogromnego rozłamu, zarówno duchowego, jak i politycznego. Jeden z kapłanów, który jest przy tym sanktuarium, Amazjasz, sanktuarium w Betel, czyli w domu Boga, buntuje się przeciw słowom Amosa. Istnieją już wtedy, o tym warto wiedzieć, pewne formacje, szkoły prorockie, szkoły, które kształcą proroków posłusznych władcom. I dlatego między innymi Amazjasz nie znosi posługiwania Amosa, bo ten nie prorokuje pomyślności, nie mówi pochlebstw, ale wypowiada słowa, które są tekstami bardzo trudnymi, wypowiada zdania, które mogłyby postawić do pionu. Nie tylko tych najuboższych i największych grzeszników, ale właśnie tych, którzy uważają się za bliskich Bogu. I to jest posłanie proroka, to jest misja prorocka, misja, którą ma każdy z nas, siostry i bracia. Pierwszym zadaniem proroka jest widzieć prawdziwą rzeczywistość, widzieć świat takim, jaki on jest, mieć Boże spojrzenie. Prorok to jest ten, który słucha Boga, który widzi rzeczy takie, jakimi są, bo mu tak Bóg objawił. O tym już kilka razy była mowa, więc nie będę powtarzał tych zdań, ale Kościół nas dzisiaj zachęca, żebyśmy weszli w to czytanie właśnie z taką świadomością. Jest ktoś, kto wygania proroka idź sobie, uciekaj do ziemi Judy, idź w okolice Jeruzalem. Tutaj, w domu Boga, nie prorokuj. Nie wolno ci tutaj mówić słów Bożych. To jest wewnętrznie sprzeczne. Ktoś twierdzi, że jest w domu Boga i nie chce słuchać Bożego Słowa. Ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale bynajmniej nie jest zainteresowany ani nauką Kościoła, ani sakramentami, ani Słowem Boga. Jak to pogodzić? Jak być tutaj przejrzystym? Jak być klarownym? Amos odpowiada w bardzo prosty sposób. Nie jestem prorokiem. Nie jestem synem proroka. Byłem tylko pasterzem kóz i nacinaczem morw. Człowiek, który zajmował się zwyczajnymi zajęciami, zostaje wezwany przez Boga. Każdego z nas, ciebie i mnie, Bóg chce napełniać swoją łaską. Bóg chce wejść z nami w dialog. Bóg chce mieć z nami relacje. On chce nam pokazywać prawdę. Prawdę o nas, prawdę o świecie, prawdę o naszych bliźnich. Nie po to, żeby być lepszym, żeby być kimś lepszym, żeby czuć się lepszym od innych, ale po to, żeby dać się uwolnić. Prawda wyzwala. Słowo proroka może być i ma być słowem, które uwalnia, które pokazuje właściwy sens, który wyzwala od grzechu, który wyzwala z drogi śmierci, zawraca, jest murem postawionym na drodze ku śmierci, na drodze grzechu, bo Bóg jest Bogiem życia, Bóg jest Bogiem żyjących. I to chce nam dzisiaj Pan powiedzieć. Posyła Amosa, posyła ciebie, posyła mnie, odrywa nas na moment od naszych zajęć, po to, żebyśmy słuchali Jego słowa, żebyśmy rozpoznawali rzeczywistość w prawdzie. Każdy z nas jest prorokiem. Od momentu chrztu otrzymaliśmy tę łaskę. Otrzymaliśmy udział, zostaliśmy wprowadzeni, zaproszeni do tego, by mieć udział w prorockiej misji Chrystusa. Pokazać rzeczywistość, jaką ona jest. Przede wszystkim pokazać, że w tej rzeczywistości działa Bóg. Na swoim przykładzie ktoś, kto patrzy na moje czy na twoje życie, ma prawo zobaczyć, że Bóg działa w tym świecie, że mamy wiele wspólnego ze Stwórcą. To fascynowało pogan od samego początku istnienia Kościoła. Jak oni się kochają, co w nich takiego jest? Tak, Słowo Boga otwiera cię na miłość. Słuchaj Słowa, a będziesz kochał. A kiedy będziesz kochać, to jest oczywiste, że inni będą do ciebie lgnąć, będą pytać o tę miłość. Będą pytać, skąd ją masz. Będą pytać, skąd znasz taką prawdę. Będą szukać. Zachęcisz ich do poszukiwań. To jest jedna strona medalu. Drugą pokazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Będą też ludzie, którzy cię odrzucą. Którzy nas odrzucą. Którzy nie będą chcieli mieć z nami nic wspólnego. Bo nie chcą kochać. Bo nie wybiorą Boga, który jest miłością, który jest Bogiem przebaczającym, który ma miłosierdzie, który ma tak pojemne serce, że nie zamknie go przed nikim. I uczy nas też, stwarza w nas takie serce. Przez słuchanie słowa, przez miłość, przez sakramenty, przez trwanie we wspólnocie, przez rzeczywistość Kościoła. Pan zachęca nas dzisiaj, abyśmy otwarli po raz kolejny swoje życie na Jego Słowo. Na słowo, które pokazuje prawdę. Żeby nie trwać w kłamstwie, nie dać się oszukiwać. Choć to czasami może być na chwilę uspokajające, przyjemne. To może przykryć rozmaite kłopoty, problemy. To może być złudzeniem poradzenia sobie z jakimś wewnętrznym niepokojem. Bóg dziś zachęca i ciebie, i mnie, abyśmy na nowo słuchali tego, co chce powiedzieć. A zatem słuchajmy dalej. Psalm 85. Od początku tego psalmu widać uwielbienie Boga za Jego dzieła, za to, że Bóg naprawdę chce być w swojej ziemi, że Ziemia Święta jest Jego ziemią, że On tam mieszka ze swoim ludem. przebaczyłeś nieprawości, zakryłeś wszystkie grzechy, powstrzymałeś swój gniew. Odmień nas, okaż nam swoje miłosierdzie, daj nam swoje ocalenie. Takie prośby wyrywają się z serca psalmisty. I teraz rozpoczyna się ten tekst od 9 wersetu, który usłyszymy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym. Zapewnienie. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. A w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła chcę słuchać tego, co mówi mi Pan Bóg. Chcę słuchać. Mam tę wolę, mam to pragnienie. Decyduję się. Podejmuję decyzję, że będę słuchał tego, co mówi mi Pan. Więcej, będę posłuszny temu, co mówi mi Pan. I będę pokazywał to słowo. Nie zachowam go tylko dla siebie. Nie postawię pod łóżko, nie przykryję jakimś garnkiem. Światło słowa będzie we mnie widoczne. Chcę być przejrzysty dla Boga, chcę być przejrzysty dla ludzi. Poważne zadanie, bardzo odpowiedzialne. I ponad nasze siły, jeśli chcielibyśmy realizować je sami. Jeśli myślimy, że poradzimy sobie, że zepniemy się, że będziemy nad sobą pracować, żeby sprostać temu słowu, to się zawiedziemy. Rozczarujemy się sobą, zawiedziemy się na Bogu. Można tak to też odczuć. Dlaczego? Dlatego, że słuchanie Boga, że przemiana życia, że nasze świadectwo, to wszystko jest łaską. Łaską jest, że słyszysz, co mówi Pan. Łaską jest, że zrozumiesz to słowo. Łaską jest, że możesz komuś to słowo rozjaśnić, wyjaśnić, wytłumaczyć. Łaską jest, że możesz żyć tym słowem. Łaską jest Twoja miłość. To wszystko jest łaską. To wszystko jest darem. Bo tak bardzo Bóg chce się zaangażować w Twoje życie. Tak bardzo Bóg chce być z Tobą. Tak wiele chce Ci dać. Tak bardzo wyrywa się Jego serce, Jego miłość, by Cię obdarować wszystkim, co potrzebne. By dać Ci to, czego potrzebujesz na Twojej drodze do nieba. By się z Tobą spotkać. To jest Ojciec, który wybiega naprzeciw Syna. Może nie wiedzieć, jakie Syn ma zamiary. Może nie być pewien tego, co ostatecznie Syn zdecyduje. Czy weźmie kolejną porcję pieniędzy i znów ucieknie, czy zostanie, czy przyjdzie się pożegnać, czy będzie miał w sobie tylko bunt, czy będzie kochał. Ojciec tego nie wiedział w Ewangelii, ale wybiegł naprzeciw. Taki jest nasz Bóg. Wychodzi naprzeciw. Jest niepowstrzymany w miłości. On chce kochać. Psalmista to rozpoznaje. Dlatego mówi: chcę słuchać tego, co mówi mi Pan Bóg. Podejmuję taką decyzję. Jestem przekonany. Czy jesteśmy przekonani, że chcemy słuchać? Czy podjęliśmy tę decyzję, że słuchamy Boga? Że nie pozwolimy upaść Jego słowom? Nie podepczemy Jego słowa? Nie odrzucimy Go? Czy masz w sobie tę nieustępliwość zasłuchania się w słowo, które wypowiada Pan? A jeśli jej jeszcze nie masz, to po to masz modlitwę Kościoła. To dlatego Bóg daje nam dzisiaj to spotkanie. Dlatego daje nam Eucharystię we wspólnocie, aby prosić Kościół o modlitwę za Ciebie. Abyś prosił Kościół, prosił wspólnotę o modlitwę za Ciebie. Nie musisz wypowiedzieć tego na głos. Wystarczy, że jesteś w tej wspólnocie. Wystarczy, że powiesz to Panu, że wypowiesz to przed Bogiem. Twoje pragnienie, Twoja niemoc, Twoja bezsilność, wszystko, to wszystko, cały spotkasz się, siostro i bracie, z miłosierdziem Boga. Z Jego niepowstrzymanym pragnieniem kochania. I wszystko możesz otrzymać. I Bogu nie przeszkodzi ani twoja bezsilność, ani twoja słabość, ani nieumiejętność, ani słomiany zapał. Nic mu nie przeszkodzi, żeby cię kochać, żeby cię obdarować. I to będzie coraz mocniej, coraz głębiej zapadać się w twoim sercu. To będzie coraz głębiej wchodzić, to pragnienie Boga, ono cię ogarnie od wewnątrz. Będziesz miał fundament. Będziesz mieć tę przestrzeń, w której Bóg się rozgości. Tak po prostu. Żeby nie przeciągnąć, zajrzyjmy do listu, do Efezjan. Początek tego listu, po pierwszym pozdrowieniu, od razu apostoł Paweł wypowiada to błogosławieństwo, to dziękczynienie Bogu za każdy dar, za każdą łaskę, bo zostaliśmy obdarowani. On nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie, bo tego pragnął, bo tak nas wybrał, bo nas przeznaczył do usynowienia i w Chrystusie dał nam wszystko. Odkupienie, uwolnienie, pełnię bogactwa, mądrość, zrozumienie. Pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli. Otrzymaliśmy dziedzictwo. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by być pochwałą Jego majestatu, by być chwałą Bożą. Jesteś w tym świecie jako znak Bożej chwały. Czy o tym wiesz? A nawet jeśli o tym wiesz i tak żyjesz, to Pan ci to dzisiaj po raz kolejny przypomina, że On się tobą chwali przed aniołami, przed całym wszechświatem. Właśnie tobą stworzył cię, abyś był odblaskiem, obrazem Jego chwały. Dlatego tak mocno wpatrujemy się w Chrystusa, bo On jest tym najdoskonalszym obrazem. On jest wcielonym Bogiem. On jest tym, który nam objawia chwałę Ojca i zaprasza nas do tego, byśmy weszli w te relacje, byśmy weszli w tę miłość, byśmy dali się jej ogarnąć i przez to będziemy objawiać chwałę Boga w świecie. I będziemy tak zafascynowani, możemy być tak zafascynowani Bogiem, jak On jest zafascynowany nami. Możemy się tak zachwycać Jego miłością, jak On zachwyca się naszym istnieniem. I dlatego w tym 13 wersecie, który zacytowałem na początku, Paweł mówi, właśnie w Chrystusie, w tym, na którym oparliśmy naszą nadzieję, na Nim oparliśmy swoją wiarę, usłyszeliśmy Jego słowo, Jego usłyszeliśmy, Ewangelię o zbawieniu. Dzięki temu wszystkiemu zostaliśmy oznaczeni pieczęcią obiecanego Ducha. Usłyszeć słowo, usłyszeć Ewangelię i oprzeć na tym słowie, oprzeć na Ewangelii, oprzeć na Jezusie Chrystusie, który jest Ewangelią, oprzeć swoją wiarę. Przychodzi Duch Święty. Od razu przychodzi Duch Święty. To jest odpowiedź na twoje oparcie życia o Ewangelię. To jest odpowiedź Ojca, który momentalnie daje Ducha, Ducha swojego Syna, który daje Ducha Świętego. Przychodzi Ojciec, Syn i Duch i mieszkają w tym człowieku. Zobaczcie, jak bardzo Bóg chce się zaangażować. Ja wiem, że każdy z nas ma tę świadomość, że my tym żyjemy. Dziś naprawdę to słowo niesamowicie mnie porusza. I wiem, że to słowo, jak mówi często ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, uruchamia nas do tego, uruchamia nasze wnętrze, nawet w takim fizycznym doświadczeniu, żeby tym słowem się zachwycić, żeby ono nie zostało w nas tylko, żeby ono się gdzieś nie zapadło, nie schowało, ale żeby ono nas poruszyło, żeby nas poruszyło do świadectwa, do tego, by tak żyć. Skoro usłyszałeś Ewangelię o twoim zbawieniu, skoro uwierzyłeś temu słowu, skoro trzymałeś Ducha Świętego, to przecież nie można tego zostawić dla siebie. I bynajmniej wcale nie chodzi o to, że teraz zostawimy wszystkie swoje możliwe zajęcia i będziemy iść i głosić. Są tacy, którzy mają to zrobić i których Bóg do tego powołuje. Tak, ale większość z nas Bóg powołuje do tego, daj się przemienić tym słowem. Zobacz inaczej całą rzeczywistość, w której żyjesz. Popatrz na nią z Bożej perspektywy. Uwierz, że to słowo może zmienić. Może zmienić tych, z którymi nie potrafisz się porozumieć. Może zmienić twoje myślenie. Może cię wreszcie uwolnić od rozmaitych wyrzutów sumienia, od przeszłości, od noszenia za sobą ciągle tego, to już nie żaden plecak, od ciągnięcia za sobą tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich złych wyborów. Bóg chce cię od tego uwolnić. Nie chodzi o zapomnienie. Wiem, co zrobiłem, wiem, jaki jestem, wiem, że stać mnie na to. Tym bardziej potrzebuję łaski, tym bardziej otwieram się na łaskę. Ale nie pozwalam, by moja przeszłość przygniatała mnie do ziemi. Nie chcę na to pozwolić. Chcę słuchać słowa Pana, bo lepiej jest wierzyć słowu Boga, niż nawet swoim słowom. A przede wszystkim lepiej jest wierzyć słowu Boga, niż wierzyć słowom, które z przeszłości próbują cię oskarżyć. Tym słowom, które często wypowiada nasz przeciwnik, diabeł. Nawet jeśli mówi słowa prawdziwe, bo mówi o prawdziwych wydarzeniach, to nigdy jego zamiarem, jego celem nie jest powiedzenie prawdy ku nawróceniu, ale jego zamiarem jest oderwanie cię od miłości Boga. Oderwanie cię od tego przekonania, wyparcie z ciebie przekonania, że Bóg wyrywa się w miłości, że Bóg jest niepowstrzymany w przebaczeniu, że Bóg ma miłosierdzie. Dlatego tak często wracają do nas te różne trudne wydarzenia z przeszłości. Policzkują nas, przebaczone już przecież nasze grzechy. One pozostają we wspomnieniach. I to jest misja, którą Jezus daje dzisiaj swoim apostołom. Ewangelia Marka, 6 rozdział, wersety od 7 do 13. Jeśli pamiętacie, siostry i bracia, ostatnią Ewangelię, czyli te odwiedziny w Nazarecie, które były bardzo trudnym momentem, bo Jezus był skrępowany niewiarą swoich bliskich, swoich znajomych i nie mógł tam uczynić żadnego cudu. Nie dowierzano mu, nawet odczuwał zgorszenie. Ci ludzie byli zgorszeni Jezusem. Jaka jest reakcja? Święty Marek dodał w 6 wersecie, że dziwił się Jezus niedowiarstwu, ale potem poszedł w okoliczne tereny, wsie, miasteczka i nauczał, dawał słowo. Następnie przywołał swoich 12 i zaczął ich wysyłać. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. W redakcji świętego Mateusza to pierwsze rozesłanie uczniów jest związane z 5 poleceniami. O nich usłyszeliśmy właśnie w minionym tygodniu. Idźcie, głoście, bliskie jest Królestwo Niebios, potem uzdrawiajcie naznaczonych niemocą, usuwajcie demony, to było na końcu, oczyszczajcie trędowatych, i wskrzeszajcie umarłych. 5 poleceń. Iść, głosić, uzdrawiać, wskrzeszać, oczyszczać i usuwać demony, egzorcyzmować, wypędzać złe duchy. Dziś słyszymy tylko o tym, że Jezus wysyła i daje władzę nad duchami nieczystymi. Oczywiście później jest polecenie, żeby nie brać nic ze sobą, żeby zobaczyć, jak ważną sprawą jest głoszenie Ewangelii, objawienie Bożego Królestwa. Jak ważne jest, że można poświęcić nawet jakieś rozmaite zabezpieczenia, bo bardziej istotne od moich zabezpieczeń, od mojej walki, od mojego lęku o życie jest objawienie, że Bóg jest bliski, objawienie Bożej czułości. To, co pięknie u świętego Mateusza było powiedziane, w liturgii słowa w sobotę. To, co usłyszycie w ciemności, rozgłaszajcie w świetle. To, co wam powiem na ucho, przekazujcie dalej. Mówić na ucho, być bardzo blisko, być w takiej relacji, że ktoś mówi na ucho, że powierza tajemnicę. Mówi w ciemności, nawet nie potrzeba żadnego światła. Jest ta intymna relacja. To jest ta relacja w nocy. Jezus u Marka posyła bardzo konkretnie. Ale zatrzymało mnie właśnie to słowo, by iść i mieć władzę nad duchami nieczystymi. To nie chodzi o jakieś zapędy egzorcystyczne, bynajmniej. Usuwać demony, wypędzać, mieć władzę nad duchami nieczystymi. To nic innego, jak znać prawdę. Przywracać prawdę. Wprowadzać prawdę na jej miejsce. To najważniejsze, największe kłamstwo diabelskie, z którego biorą się potem wszystkie udręczenia, opętania. To jest właśnie kłamstwo o tym, że Bóg się tobą nie interesuje, że Bóg nie chce cię znać, że Bóg nie jest dobry, że Bóg nie jest ojcem, który się troszczy. Bóg jest daleki. To mówi demon. I dlatego ci, którzy zwiastują Boże Królestwo, ci, którzy opowiadają o Bogu, jako pierwsze zadanie mają wyrzucić demona, powiedzieć prawdę, dać świadectwo o tej prawdzie, czyli nią żyć. Dlatego najpierw Ewangelię muszę ogłosić sobie samemu. Dlatego Bóg ciągle zachęca nas do tego, byśmy usłyszeli słowo o Jego bliskości. Byśmy w Kościele mieli to doświadczenie, że Bóg mówi do nas tak blisko, tak bardzo blisko, że On jest Bogiem bliskim. To jest pierwsze zadanie apostoła. Doświadczyć tego, usłyszeć to dla siebie i potem z tym iść. To polecenie daje Jezus. I jeszcze do tego wysyła swoich uczniów po dwóch, żeby się nawzajem podnosili, żeby się umacniali, żeby mieli też szansę konfrontacji ze sobą, żeby dawali się prostować, korygować, by mieli serce, które nie będzie sercem pysznym, bo już poznałem prawdę i teraz nikt mi nic nie może powiedzieć. Ale żeby mieli serce, które potrafi przyjąć spojrzenie drugiego, spojrzenie brata i siostry, które wchodzi w dialog. Człowiek, który wchodzi w dialog, który buduje relacje, który nie boi się usłyszeć o sobie, nie tylko od Boga, ale też od innych. I konfrontuje każde słowo, które słyszy, ze słowem Boga. I widzi, gdzie jest prawda. Ufam, siostry i bracia, że Pan Bóg rozjaśni każdemu z nas, i wam, i mnie, jeszcze te liturgie słowa, to, co do nas mówi. Bo to bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście z tą pewną nieporadnością i nieumiejętnością też wyjaśniania Słowa Bożego, będzie przede wszystkim przeniknięte Duchem, Duchem Bożym, o którym pisze dzisiaj święty Paweł. Dzięki Duchowi Bożemu każdy z nas może poznać prawdę, może poznać Ewangelię, może uwierzyć Słowu. Prośmy o tę wiarę, prośmy o tę łaskę dla każdego z nas. Pomódlmy się za siebie nawzajem. Amen.
Bogu niech będą dzięki.